Na początek będziemy rozważać przypowieść o bogatym młodzieńcu, którą pan, to nie jest przypowieść właściwie, historia, ale w której jest coś o wielbłądzie, który tak, taka parabola czy porównanie Pana Jezusa do wielbłąda, który chciałby przejść przez ucho igły, tak? Bardzo ciekawe porównanie. I to jest piąta część, można powiedzieć, naszych rozważań Ewangelia w przypowieściach Jezusa. To nie tylko są już przypowieści, teraz są to już realne historie, które, w których częściowo pojawiają się jakieś przypowieści czy porównania. I ta historia zapisana jest w trzech Ewangeliach, a wybierzemy z Ewangelii Marka tę historię, czyli 10 rozdział Ewangelii Marka od 17 wersetu czytamy. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. Tutaj chciałbym, żeby jeszcze w tym miejscu dołożyć z Ewangelii Mateusza 19:19. Ewangelia Mateusza 19, werset 19. Tutaj Pan Jezus mówi: czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli on tu podaje, wracamy do Ewangelii Marka, tak, takie różne przykazania. Chcę zwrócić uwagę na to, że wiele jest modnych współcześnie. Mówi się, że zbawienie będzie przez to, że ty kochasz bliźniego jak siebie samego, że będziesz wykonywał przykazania. Takie właśnie, jak tutaj zostały wymienione. Wiele ludzi tak ma nadzieję właśnie uzyskać na takiej zasadzie życie wieczne. Teraz 20 werset. Co ten młodzieniec odpowiada? A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Z innych Ewangelii dowiadujemy się, że to był też dostojnik. Czyli nie tylko bogaty, ale z bardzo wysoką pozycją społeczną człowiek. Tak? Wysoka pozycja społeczna, bogaty, wykonujący przykazanie nawet miłość bliźniego jak siebie samego, on twierdził, że on wykonuje. Nawet to. Nie zabijał, nie cudzołożył, nie kradł, nie mówił fałszywego świadectwa, nie oszukiwał i czcił ojca i matkę swoją. Wydawałoby się, że to jest idealny kandydat do zbawienia, ale popatrzcie, że ten człowiek, coś go gnębiło. Gnębiło go pytanie z 17 wersetu: co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? On nie był pewny zbawienia. Nie było pewności zbawienia w nim, tak? Czyli coś było potrzebą jego serca. Chciał uzyskać pewność. Miał jakiś niepokój wewnątrz, że jeszcze czegoś mu brakuje. Współcześnie, gdy ludzie pytają nas, co czynić, co jeszcze mam dołożyć do tego, co czynię, aby odziedziczyć żywot wieczny, ja bym odwrócił pytanie i powiedział: a czy wiesz, co już zostało uczynione, abyś mógł mieć życie wieczne? To jest bardzo ważne. To drugie pytanie jest bardzo ważne. Czy już on wie, co zostało uczynione? Dlatego, że tutaj w całej tej historii ona jest bardzo dramatyczna. I ona, to jest realna historia. Można powiedzieć też przerażająca dla ludzi, którzy pokładają ufność w swoich uczynkach i w swojej sprawiedliwości i mają nadzieję, że jeszcze jak coś dołożą, to będą mieli życie wieczne. Jeszcze troszeczkę czegoś tam brakuje. No, postaram się, wysilę się. Jest pewne, że ci ludzie w głębi, w sercu nie mają pewności zbawienia. To jest na 100% pewne. Mogą grać, odgrywać ludzi zbawionych. Może inni o nich mówią, że są wzorem chrześcijan, że są zbawieni, już taki to powinien być zbawiony. Zobaczcie, co dalej tutaj uczniowie, jak reagowali. Jeszcze dalsze słowa Jezusa, 23 werset. A Jezus spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Jezus odezwawszy się znowu, rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Dowiadujemy się tutaj ze słów Jezusa, że osiągnięcie zbawienia przez człowieka jest niemożliwe. Człowiek nie może zapracować na swoje zbawienie, innymi słowy. Lub inaczej, nie może zbawić ani siebie, ani nikogo innego. Nie da rady. Jest to niemożliwe u ludzi. I żeby to podkreślić, Jezus daje takie porównanie, tak, tutaj taki obraz wielbłąda, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły. Igła jest to normalna igła. To nie jest nie wiadomo co. Ludzie, żeby załagodzić lub przekręcić słowa Jezusa, bo kontekst cały mówi o przerażeniu uczniów, ich okrzyk, któż może być zbawiony, jest autentyczny. Oto mają człowieka, który wykonuje bardzo ważne przykazania: miłuje bliźniego jak siebie samego, nie zabija, nic złoży i tak dalej, tak? Ma dobrą pozycję społeczną, jest szanowany i bogaty. W tamtym czasie to było dowodem w oczach wielu ludzi błogosławieństwa Bożego. No i taki? Jeszcze jemu coś brakuje? Tak? To jak ja mogę być zbawiony? W jaki sposób ja mogę być zbawiony? Jezus mówi, pozbawia wszelkich złudzeń. W 27 wersecie mówi: u ludzi to rzecz niemożliwa. Czyli najpierw człowiek musi zrozumieć, że nie da rady sam siebie zbawić, a drugie wychodzi, że u Boga wszystko jest możliwe. Tak? Czyli u Boga wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe dla Boga. Bóg może zbawić człowieka, nawet takiego jak ten tutaj młodzieniec. Bóg ma moc to zrobić. Jego łaska wystarcza do tego, żeby zbawić człowieka. To właśnie zbawienie jest darem od Boga, a nie jest czymś, na co można zasłużyć. Tu między innymi Jezus uczy takich rzeczy. I jeszcze chcę powiedzieć o tym uchu igielnym. Ucho igielne, niektórzy próbowali to zafałszować, to słowo z tym uchem igielnym, i mówią, że w Jerozolimie jest taka brama, która się nazywa ucho igielne, i tam jak wielbłąd miał przejść, to jak nie dał rady normalnie, ale jakby na kolanach, rozumiecie, jakby zmusić wielbłąda, żeby szedł na kolanach, to on mógł się przyczłapać przez tą bramę. Takie pocieszenie wymyślili ludzie niektórzy, żeby zwieść innych. Okazuje się, że to jest, ja pamiętam, to jest bujda. Mój znajomy, pamiętam, jak się nawracał i czytał tę historię, i właśnie z takimi komentarzami, właśnie to są szczególnie katolickie komentarze o tym uchu igielnym, że to jest jakaś brama. I on mówi: Rysiek, a ja zbadałem to i ucho igielne, to ucho igielne wyszło. Że to naprawdę z igły, a nie jest to ucho, żadna brama. Dlaczego? Bardzo proste. Brama, ucho igielne pojawiła się kilkaset lat po Chrystusie. Nie było wtedy, gdy Jezus mówił te słowa, żadnej bramy, która się nazywała Ucho Igielne. I to jest historyczny fakt, udowodniony. Także to już, jakby ktoś chciał tutaj namącić coś historycznie, to się nie uda. To jest bujda, to jest kaczka puszczona po prostu. Ale sam kontekst, strach uczniów, ich przerażenie pokazuje, i słowo, że Jezus mówił dosłownie. Tak? 27 werset: u ludzi to rzecz niemożliwa. I my musimy zdać sobie z tego sprawę. To człowiek, który gdzieś tam szuka, pokłada nadzieję w sobie, każdy taki człowiek drży, gdy się wspomni o Bożej sprawiedliwości. Ja już wielu ludzi spotykałem takich, świętych niby, lepszych niż inni ludzie, jak to się mówi, ubolewających nad grzesznymi ludźmi, nad idiotami różnymi i tak dalej. I rozmawiałem z takimi ludźmi i oni nawet mnie badali, nawet twierdzili, że to zaszczyt, że oni mnie najpierw przebadali, że ze mną teraz mają, że mam zaszczyt z nimi rozmawiać. Uznali mnie za godnego rozmowy, z byle kim by tak nie rozmawiali. O, jaka sytuacja. Ale wszyscy ci ludzie boją się, jak się wymienia Bożą sprawiedliwość. I jednak jak się mówi o krzyżu, jak się mówi o swoim świadectwie, to oni są zdziwieni i mówią: prawda, prawda. Jaka prawda? Prawda, że każdy człowiek jest grzeszny, prawda, że nikt sam siebie nie zbawi i że Jezus za mnie umarł na krzyżu, za moje grzechy. Ja tego się uchwyciłem i w tym złożyłem moją nadzieję. Jeżeli ktoś w czymś innym złoży nadzieję, to jest po prostu, on nie ma pewności zbawienia. On może siebie próbować oszukiwać, ale w głębi wie, że gdyby stanął dzisiaj przed Bogiem, Bóg nie weźmie go do nieba, nie weźmie go do siebie, ale odrzuci. I teraz my zobaczmy taki fragment, jeden to ja z pamięci powiem, po prostu w liście do Efezjan jest napisane w 2 rozdziale, wersety 8 i 9: łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Łaską zbawieni jesteście. Trzeba to podkreślać, my czasami widzimy, że przez wiarę zbawieni, tak? Ale najpierw jest napisane: łaską zbawieni jesteście. Łaska Boża. I to jest odpowiedź, jak Bóg na przykład traktuje takie dzieci. Dzisiaj mamy na przykład błogosławieństwo dzieci. Jak On traktuje? On widzi, że te dzieci nie mają zdolności jeszcze do podejmowania decyzji i Bóg sprawiedliwie z nimi się obchodzi. Nawet takie dzieci odejdą z tego świata i one, Jezus nazywa, że są w królestwie. I mówi, że nikt nie może przyjąć królestwa, jeżeli nie stanie się jak takie dziecko. Trzeba przyjąć, tak jakbyś był z postawy, z dziecięcą ufnością i z tym, że dziecko nic nie ma, ono może tylko otrzymać. Widzimy? Nie przychodzi, co mi tam dołożyć, co ja mam dołożyć, bo już dużo nazbierałem, tylko ja nic nie mam, ja potrzebuję. I proszę Cię, Boże, abyś Ty mnie obdarował. Tak samo łaska dotyczy ludzi upośledzonych. Współcześnie się mówi niepełnosprawnych, tak? Którzy nie potrafią rozumować. Bóg potrafi ich zbawić po prostu z łaski, bo Bóg jest łaskawym Bogiem. I to jest sprawiedliwe też, bo ci ludzie nie byli zdolni tego czy tamtego zrobić. Zobaczmy, jak ogromna, ogromna, wspaniała, niesamowita jest Boża łaska. Ja chciałbym jeszcze tutaj, żebyśmy w tym kontekście przeszli do Dziejów Apostolskich i zobaczyli, jak Piotr w 15 rozdziale, gdy chciano narzucić nawróconym z pogan różne przepisy żydowskie, jak on się wypowiada na temat zbawienia. To jest 15 rozdział Dziejów Apostolskich, 7 werset. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Tak? Przeto teraz dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I chcę zaakcentować 11 werset. W co wierzyli apostołowie? Apostoł Piotr. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Dla wszystkich na tej samej równej zasadzie. Przez łaskę. Zbawieni przez łaskę. Łaską zbawieni. Tak? Tylko tak. I nic do tego nie możemy dołożyć. Nic się do tego nie dołoży. Wracamy do Ewangelii Marka. Wersety 23 i 24 możemy powiedzieć, że to jest tragedia pokładania nadziei w bogactwie. Marka 10 rozdział, wersety 23-24. Tragedia pokładania nadziei w bogactwie. Człowiek robił dobrze, czynił różne dobre uczynki, ale na bazie posiadanego bogactwa. Dawał innym, bo było go stać na przykład. Było go stać, nic go to praktycznie nie kosztowało. Dobrze może się czuł przy tym nawet. Sobie dawał różne rzeczy i tak dalej. Jeszcze w banku tyle odłożone, w mieszku tyle. Gdzieś tam w skrytce jeszcze tyle jest. Tutaj interesy się kręcą, biznes idzie dobrze. Tak? Żyć nie umierać, można powiedzieć. I to jest też tragedia ludzi, którzy pokładają nadzieję we wszystkim, ale nie w Bogu. Ich nadzieja jest w czymś, w jakiejś religii, w jakimś kościele na przykład, w jakichś swoich uczynkach pokładają nadzieję. To jest tragedia tych ludzi po prostu. Jezus o tym tutaj mówi. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze taką dygresję w wersecie 18, gdy tutaj ten młodzieniec nazywa Jezusa dobrym, jak Jezus odpowiada w 18 wersecie. A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Tu widzimy pokorę. Jezus, czytaliśmy o tym w piątek, on mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. To jest przykład Jego cichości i pokory serca. Po prostu On chce, żebyśmy my, ludzie, wielbili Boga. I On chciał skierowywać oczy ludzi na Boga. Na Boga Ojca. Aby cała chwała była dla Boga Ojca oddawana po prostu. I że nie szukać dobra w człowieku, ale szukać dobra w Bogu. On jest źródłem dobroci. I to jest wielka pokora, wielka uniżalność Syna Bożego, który też będąc Bogiem mógł coś tam powiedzieć albo przyjąć tą chwałę, ale On jej nie przyjął tutaj tej chwały, tylko od razu oddał ją Bogu, Bogu Ojcu, swojemu Ojcu i skierował oczy tego młodzieńca na Boga. Jest jeszcze jedno pytanie, takie ciekawe pytanie. Jakich przykazań Jezus nie wymienia? Bardzo ważnych. Gdy patrzymy tutaj na te przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej, jeszcze tam miłuj bliźniego jak siebie samego, to widzimy, że z dekalogu brakuje początkowych przykazań. Jakie to są początkowe przykazania? Piąta Mojżeszowa, piąty rozdział. A dlaczego Jezus ich nie wymienił? Ja wierzę, że z prostego powodu. Z takiego powodu, że ten człowiek tych przykazań nie był w stanie wykonać. Po prostu. Jego Bogiem było bogactwo. On w bogactwie pokładał ufność, nie w Bogu, w bogactwie. Miał z tego jakiś zysk. Dobre samopoczucie, mógł dość łatwo dobre uczynki robić. Tam nie musiał kłamać czy oszukiwać. Prowadził interesy, bo było go stać na to. Ten Bożek dość błogosławił mu, można powiedzieć. Niektórzy myślą, że to Bóg im błogosławi, ale tak naprawdę błogosławi im ten ich Bożek do jakiegoś czasu. Do jakiegoś czasu, dlatego że nie może im dać pokoju taki Bożek wewnętrznego. Nie może dać im sprawiedliwości. Nie może dać im radości w Duchu Świętym. Są pewne granice, co On może dać, a czego nie daje. Po prostu. I w piątej Mojżeszowej Wersety 6 i 7 Bóg mówi tak: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie przede mną, ale obok nawet nie może być. Przede mną, no to ktoś mówi, obok mam jakieś bożki, ale przed Bogiem nie ma. Nie, obok Boga nie może być innych bogów. Żadna pasja. Ja rozumiem te słowa. Ja byłem szechistą, matematykiem, jestem do dzisiaj naukowcem i wiem, co to znaczy, że pokładać ufność w czymś właśnie i że coś staje się dla mnie Bogiem. I wiem, że ci bogowie tego świata, bogowie, którzy nie stworzyli tego świata, poginą, Biblia mówi. Zgadza się? Wszyscy, którzy pokładają w nich ufność, także poginą, jeżeli pokładają w nich ufność. I wiecie, na przykład taka matematyka, ja mogę mówić o swojej działce, jak ja jestem na konferencjach, bywałem na różnych konferencjach, widziałem ludzi, dla których matematyka była Bogiem. Widziałem, jaką radość mieli, nawet kiedyś pamiętam, że zazdrościłem, myślę, Boże, ja nie mam takiej radości aż z matematyki jak ten człowiek, on wręcz rozkoszuje się tym. Zbiera jakby żniwo, on jest na szczycie jakimś, tak? I ludzie ci mają pasję, to jest coś podobnego jak w chrześcijaństwie, bardzo ciekawa sprawa. Tylko, że inny Bóg, rozumiecie? Tam jest Bogiem wiedza matematyczna, ona jest Bogiem, też się staje. A tutaj w chrześcijaństwie jest prawdziwy Bóg, zupełnie coś innego. I tam są pewne granice. Do jakichś momentów podnosi to człowieka, rozumiecie? To nie ma, że on nic nie ma, on coś tam ma, ten człowiek. Ale duchowo jest strasznym biedny, strasznie biedny. Choćby był nie wiem jak mocno inteligentny. Ja to widziałem wyraźnie. To jest inna moda, to jest modła tego świata, gdy byłem na takich konferencjach. Ostrzegał mnie Duch Święty, nie wchodź, to nie dla ciebie. Ty musisz ostrożny do tego być. To nie twoje pole. Tutaj się chwała oddaje komuś zupełnie innemu niż prawdziwemu Bogu. Czyli młodzieniec, ten Jezus nawet go nie zapytał o wykonywanie tego przykazania, bo wiedział, co było jego problemem. I dlatego wracając do Marka, widzimy, że Jezus uderza w samo sedno. To jest przy okazji ewangelizacja ludzi, mówienie Ewangelii do ludzi, gdy trafia się w serce problemu. Nasz Pan Jezus Chrystus jest doskonałym ewangelistą w tej mierze. On nie mówi jakiegoś systemu religijnego do ludzi, tak? Ale patrzy na główny problem człowieka. U tego młodzieńca główny problem, ufność w bogactwie, a nie w Bogu. Inny bożek stał nie tylko obok Boga, ale nawet przed Bogiem. I powinien być usunięty. I usunięcie nie ma innego sposobu, jak tylko w taki, jak Jezus tutaj mu zaproponował. Innej drogi nie było. To jest jedyna droga do tego, żeby usunąć bożka. Bożek musi być zdetronizowany. Także jak to zrobić, ktoś powie? Można powiedzieć do Boga. Bo ten młodzieniec, nie wiem, co z nim dalej było, Biblia nie wspomina o nim. Ale różnym ludziom radziłbym, żeby się modlić, żeby Bogu przedłożyć sprawę, że skoro niemożliwe dla ludzi, a u Boga wszystko jest możliwe, jak 27 werset mówi, albowiem u Boga wszystko jest możliwe, to uchwycić się tego jako ostatniej deski ratunku, jakby jak tonący brzytwy po prostu chwycić, że u Ciebie, Boże, wszystko jest możliwe. Widzę swój przerażający stan, widzę niemożliwość wyjścia stąd. Proszę Cię o uratowanie mnie, o wyrwanie z tego stanu, w jakim się znalazłem. Ja wierzę, że Bóg może wysłuchać takiej modlitwy, bo każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, Biblia mówi, będzie zbawiony. W wersecie 21 też, zwróćmy uwagę tutaj, wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. To jest ciekawa sprawa tutaj. Jezus oferuje mu swoją miłość. Nie ma chyba większego skarbu dla człowieka, jak doświadczać Bożej miłości. List do Rzymian mówi, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Mamy świadomość tego, że Bóg nas kocha. Jest to coś najważniejszego w życiu, co może człowiek mieć. Jest to wielki skarb po prostu dla człowieka, który dany jest od Boga. Bóg kocha mnie, Bóg mnie miłuje. I to jest skarb potrzebny dla ludzi, którzy cierpią, przechodzą przez choroby, przez jakieś nieszczęścia, przez dramaty życiowe. Gdy mają tę świadomość Bożej miłości, to jest coś niezwykłego po prostu. Jeśli temu towarzyszy u takich ludzi wiara w suwerenność Boga, że Bóg robi co chce, że ja do końca nie rozumiem, tak jak to małe dziecko, tak? Nie pojmujemy wszystkiego teraz. Bardzo wiele, mnóstwo rzeczy Bóg zostawił dla nas zakrytych. Coś tam wiemy o szatanie, coś tam wiemy o tym, o tamtym, ale mnóstwo rzeczy pozakrywanych. Mnóstwo. I mimo, niektórzy ludzie mówią, ja nie będę wierzył, póki nie rozkminię tego. Ja muszę to wszystko najpierw. Tak, był taki Augustyn, święty katolicki. On wtedy był jeszcze poganinem i mówi, nie uwierzę, póki nie zrozumiem. Później zaświtało mu, że to nie taka kolejność. Najpierw mam uwierzyć, później będę, o ile Bóg zechce, to czy tamto zrozumiem. I Biblia mówi, to co zakryte należy do Boga, a to co jawne należy do nas, abyśmy to czynili i w tym trwali. I bardzo dużo rzeczy jest jawnych, mnóstwo jawnych. I możemy doświadczać, nie rozumiejąc nawet, nie wiedząc jak rzeczy są ustawione u Boga, to mogę doświadczać Jego miłości, Jego prowadzenia i odpocznienia nawet w trudnościach, w cierpieniu, w różnych zmaganiach. I mogę przejść przez to życie zwycięsko. I to jest właśnie ten młodzieniec wzgardził miłością Jezusa. Dla niego ważniejsze było bogactwo. I to bardzo przykro mówić tu, z tego miejsca. Bardzo przykro. Straszne. To jest obrzydliwe. Żeby dla mnie matematyka była ważniejsza niż Jezus, czy komuś tam coś innego, bogactwo, albo narzeczone, albo chłopak, czy dziewczyna. Pomyślcie tylko o tym, czy praca, czy jakieś hobby, tak? Możemy mieć hobby, piłka nożna, jakieś tam inne gry, inne rzeczy. Ważniejsze jest od Jezusa. Bardzo ciekawa sprawa. Straszne. Człowiek pokazuje, że nie jest godzien Jezusa. I jeszcze jego wielka tragedia, bo on jeszcze, tylko Jezus na niego spojrzał, a co by było, gdyby on odczuwał to? Co czuli ci inni ludzie, którzy chodzili z Jezusem? Popatrzcie, w Dziejach Apostolskich, gdy oni sprzedawali majątki swoje, rozdawali ubogim. Nikt im nie kazał. Nie było mówione, inaczej nie wejdziesz do królestwa. Z miłości do Boga, widząc potrzeby, jakie były wokół nich, oni tak postępowali. Niesamowite? Według mnie wspaniałe. Wspaniałe, że możemy robić dobre rzeczy z miłości do Jezusa, biorąc Jego miłość. Też trzeba powiedzieć, że człowiek ma deficyt miłości. Ludzie dla miłości robią szalone rzeczy. Szalone rzeczy. I my w pracy niedawno o tym rozmawialiśmy z kolegami i ktoś mówi, no jak to możliwe, że facet się dorobił wielkiego majątku, zdolny, szkoły pokończył i później jakaś, on ma tam 50 czy 60 lat, jakaś dziewczyna nastoletnia i on na nią przepisuje wszystki, cały swój majątek, wszystko, ona tam parę spotkań z nią, on przepisuje nie dzieciom, tylko na to dziewczynę wszystko, że niby się zakochał, że inne, odmiło facetowi mówią, dla jakichś przyjemności chwilowych po prostu, dla jakiejś ułudy, że to miłość życia, człowiek uczony, przeszedł przez cierpienia, próby inne, zwycięsko, a tutaj coś takiego. Tak to jest. Z deficytem miłości u ludzi. I na to polują i faceci, i kobiety. Wykorzystując różne ofiary, które nie przyjmują miłości Boga. Dlatego ja bym, ktoś powie, a co to tam nie miłość Boga? Ja potrzebuję dużo pieniędzy, mieszkania, pracy lepszej, zdrowia czy czegoś. Nie wiesz, co mówisz. Jeżeli ty nie masz miłości Boga, nie przyjąłeś jej, to jesteś ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. Moim szczęście być blisko Boga, mówi psalmista. Pokładam w Panu, w Bogu moim nadzieję. To jest wielki skarb. Wielki skarb, którego nie powinniśmy za nic oddawać w życiu. I ta historia nas tego uczy. Największym skarbem dla człowieka właśnie jest być z Bogiem. Być blisko Boga. Być przyjętym przez Boga. I popatrzmy, Jezus nie kończy na tym wypowiedzi do uczniów, bo tu Piotr był jeszcze wystraszony, 28 werset mówi, i począł Piotr mówić do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Mamy przykład człowieka, nie tylko jednego, ale wszyscy apostołowie tak zrobili. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i braci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. On zapewnia, nie będzie Bóg niczyim dłużnikiem. Zapewni różne dobre rzeczy, ale jak ja czytam Księgę Joba, to mnie fascynuje to, że ten bogaty człowiek, tam on był bardzo bogaty, stracił bogactwo, później odzyskał po tej strasznej próbie, którą miał, ale mnie fascynuje to, że on mówi, że on nie pokładał nadziei w bogactwie. On nie mówił, że jest jego Bogiem bogactwo. On miał bojaźń Bożą, on dzielił się z biednymi, z innymi. On nie był taki jak ten młodzieniec, ten Job. Właśnie bardzo ciekawa historia. Jeden bogaty, który pokłada nadzieję w bogactwie, a drugi bogaty, którego ufność była w Bogu i który nie radował się, jakoś paradoksalnie, jakaś satysfakcja, że tam interesy wyszły, pewnie była, ale cała cześć dla Boga i jego skarbem był Bóg. I Job się nie zawiódł. On nie był zawstydzony. Natomiast ten tutaj odszedł, sposępniał, zasmucony, odszedł. Wielka bieda dla niego była. Tak? Także powstańmy teraz, podziękujemy Bogu za to słowo. Panie, my dziękujemy Ci, że mogliśmy w tym krótkim rozważaniu zauważyć, co jest dla nas najważniejsze w życiu. Że Ty jesteś najważniejszy, że Twoja miłość do nas jest najważniejsza, Twoja łaska i osoba Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za ten skarb, którym jest Jezus Chrystus, za Ewangelię, za łaskę Bożą, przez którą jesteśmy zbawieni. Dziękujemy Ci, że Ty swoją łaską zbawiasz ludzi, niezależnie czy komuś to się podoba, czy nie. Ty wybierasz ludzi niegodnych, Ty wybierasz ludzi, którymi świat pomiata, ale dokonujesz swoich dzieł. Prosimy Cię, aby także Twoje słowo dotykało naszych serc dalej i innych ludzi, którzy będą słyszeć słowa Ewangelii, które będziemy głosić, Panie. Abyś powoływał nowe osoby do Twojego Królestwa dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej mocy, Panie. I dziękujemy Ci, że Ty pokazujesz, jak wielkim jesteś skarbem w życiu człowieka, Boże. Chwała Ci za to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
Chwała Bogu.